Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik przy mikrofonie, za konsoletą Andrzej Gruszka i rozpoczynamy kolejną strefę młodych. Dziś będzie to audycja fantastyczna, bo z nami osoby, które się interesują fantastyką właśnie. Zobaczymy, czy wyjdzie nam fantastycznie. To już zostawiamy Państwa ocenie. A moimi Państwa gośćmi są Błażej Kosiński, szef sekcji RPG Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami również Piotr Majewski, członek stowarzyszenia.
Dobry wieczór.
I Tomasz Szlachetka, szef sekcji kultury dalekowschodniej.
Dobry wieczór.
Temat fantastyczny, niezwykły. Fantastyka to jest coś, co niejednego młodego człowieka i nie tylko młodego interesuje, zachwyca. Dużo wyobraźni w tym wszystkim. No a klub, Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, to klub z wieloletnimi tradycjami i ostatnio w weekend organizował 14 już RPG Day i za chwilę pewnie o tym więcej opowiemy, ale może zanim to trochę o waszych zainteresowaniach. Dlaczego fantastyka to jest coś, co jest częścią waszego życia, Błażeju?
Myślę, że tak jak wielu osób, wielu z nas szuka czegoś, co w jakiś sposób na początku pozwala nam odrealnić się, troszeczkę pomóc do tej codziennej szarej rzeczywistości. Ale też głównie chyba chodzi o to, że wyobraźnia jest taką potężną rzeczą, którą na co dzień używamy, żeby nawet po prostu sobie czasami odsapnąć w ciągu dnia. A jeżeli potrafimy jej użyć w jakimś jakikolwiek innym aspekcie, na przykład jak to mam w przypadku fantastyki miejsce, bo jest to głównie właśnie jej domeną jest jakby wyobraźnia i to na niesamowitą skalę, to właśnie tutaj chyba wchodzi ten aspekt, który najbardziej mnie przyciągnął, tak? Kiedy to na początku trafiałem na książki, czy to właśnie Władcy Pierścieni, czy później z czasem powieści Jacka Dukaja, to działo się tak, że właśnie odnajdywałem świat, który był dla mnie tak niesamowity, że przyciągał mnie właśnie tym, że odnajdywałem w nim coś na tyle nowego, czego sam po prostu na co dzień bym nie doświadczył, czy odnalazł.
Piotr, Tomasz, a wy zainteresowanie fantastyką od kiedy i skąd to się u was zaczęło?
No u mnie to był dosyć tradycyjny przypadek, bo zacząłem od Harry'ego Pottera. Jak wielu ludzi wtedy w moim wieku miałem okazję czytać każdą książkę po kolei, dokładnie wtedy, kiedy wychodziła, a później iść do kina i zostało mi to. Zresztą w domu miałem mnóstwo książek o tematyce fantastycznej i sci-fi. I za każdym razem po prostu, kiedy przeczytałem jedną, chwytałem za drugą. To była taka też dla mnie forma i odskoczni, i tak naprawdę zabicia wolnego czasu. Nie miałem jakby wtedy jeszcze dostępu do komputera i jakichś multimediów i książki były tym, na czym spędzałem czas.
A ty, Piotrze?
U mnie wyszło w sumie Tomaszu, podobnie, co do właśnie kolegów. Zaczęło się w sumie od książek.
Tak już poszło. A fantastyka, jakbyśmy mieli ją określić, ta, którą wy się zajmujecie, ta, która też zajmuje was w waszych pasjach, to książki, gry, to komputery, to wyobraźnia. Co was jak gdyby najbardziej wciąga w tym wszystkim, co was, albo może inaczej, fantastyka, no trochę szerokie pojęcie, może byśmy trochę opowiedzieli o obszarach, które mniej więcej możemy tak skonkretyzować i ująć, jeżeli ktoś się interesuje fantastyką, no to co robi, czym się zajmuje?
Najszerzej mówiąc, w ogóle fantastyka, to pojęcie w ogóle
dzieli się w polskim na tak naprawdę kilka mniejszych poddziałów, bo w fantastyce mamy i fantazy, które jest tak naprawdę naszym takim pojęciem alternatywnego średniowiecza, gdzie występuje magia. Mamy science fiction, gdzie mamy fikcję naukową tak naprawdę i również horror, którym tak naprawdę jest dreszczowiec z elementem nadnaturalnym.
Tam w tym wszystkim jeszcze gdzieś kosmos pewnie, co?
Jakieś... No sci-fi oczywiście.
Okay. A czy w ogóle, tak jak właśnie tutaj kolega wspomniał, to polskie określenie fantastyki no, zrzesza wszystko, co wydaje nam się, wykracza poza ten nasz szary, tak zwany codzienny świat i jest w ujęciu właśnie tym supernaturalnym, czy ponadtechnologicznym, czy też właśnie, jak w przypadku fantazy, magicznym, prawda? Tutaj te aspekty gdzieś tam się mogą się przeplatać, tworząc różne to nowe gatunki, jak my to oczywiście mamy okazję doświadczać chociażby teraz w kinach, które pokazują to zupełnie nowe aspekty, których to mamy rycerzy, którzy walczą w kosmosie, tak? Chociaż kojarzymy ich ze średniowieczem, tu nagle patrzymy, że mają, latają statkami kosmicznymi, czy gdzieś mamy na przykład właśnie z, nie wiem, robotów, które walczą na Ziemi w naszych czasach, czy superbohaterów, którzy wyglądają jak bohaterowie z antycznych legend i ratują miasta na co dzień, prawda? Więc tych poziomów jest niesamowicie wiele i tutaj trudno jednak mówić o czymś. My w zamierzeniu jednak w stowarzyszeniu dzielimy się na różnego rodzaju grupy, tak zwane sekcje, które zajmują się danymi jakby tutaj sobie dziedzinami, jakie dzielą się, jakby tą fantastykę dzielą u nas w Polsce, prawda?
No to gdybyśmy scharakteryzowali te wasze sekcje, bo mamy już wiemy, że jest RPG i tak. Zaraz pewnie o tym gatunku chwilę, ale jest sekcja dalekowschodnia, która zajmuje się czym? Tak pokrótce tą każdą sekcję dałoby radę omówić?
Może zacznę ja. Sekcja dalekowschodnia zajmuje się głównie spotkaniami, gdzie razem jakby omawiamy różnego rodzaju mangę, czyli literaturę japońską. Jest to zbliżone do takiego naszego komiksu, który znamy na co dzień, ale zazwyczaj przekazują głębszą historię niż właśnie taki zwykły komiks. Oprócz tego mamy anime, czyli japońską animację. No, sama sekcja organizuje też co roku cyklicznie konwent VATCON. Jak co roku będzie w lipcu, jeszcze data nie jest podana, ale niedługo to się zmieni. I w samej sekcji jeszcze zajmujemy się czymś takim jak cosplay, czyli szyjemy stroje właśnie z książek, z gier, nie tylko z klimatów właśnie japońskich, ale ogólnie pojętej fantastyki, więc...
Potem tutaj... się to przebieracie?
Tak.
No dobrze, zaraz pewnie, okej, bo to jedna sekcja, tak. Omówmy kilka, a ja sobie tu odnotuję, a zaraz pewnie do tematu wrócimy. Jakie jeszcze sekcje?
Mamy też sekcje gier bitewnych. Różnią się one od planszówek tym, że zamiast faktycznie rozkładanej planszy mamy całą makietę, która odwzorowuje jakiś teren bitewny i małe figurki, które reprezentują jakieś wojska i one są i w konwencjach fantasy, sci-fi, ale też mamy odtwórstwo historyczne z faktycznymi tam pojazdami z pierwszych i drugich wojen światowych, tak? I one są o tyle ciekawe, że poza tym, że czy tam wcieramy się w jakiegoś generała armii, czy wojsk z pierwszej czy drugiej wojny światowej, to jeszcze dochodzi taki aspekt modelarski całego hobby, bo te modele trzeba pomalować, złożyć i tak dalej.
Okej, okay, to druga sekcja. Jakie kolejne?
No, główna sekcja, która w sumie większość z nas już powiedzieliśmy, że do literatury nas ciągnęła, to oczywiście sekcja literacka, która zajmuje się właśnie analizą różnych dzieł, czy także podcastów, które na tych dzieł, na tych temat nagrywamy, bo sami też posiadamy studio, które pozwala nam dokonywać nagrań na ten temat, więc...
Wideo? Radiowych?
Radiowych, dokładnie. Więc to też się tam pojawia i często prowadzimy różnego rodzaju dyskusje na temat przeczytanej to właśnie książki i na podstawie różnych jej aspektów analizujemy jej treść, prawda? Z sekcji takich to jest jeszcze ta sekcja, która obecnie przeżywa taki właśnie, jak rozmawialiśmy wcześniej, renesans, czyli sekcja gier planszowych, tak? I każdy, jak tutaj siedzimy, akurat mówię o naszej trójce, jakby w tymi grami planszowymi też po części się interesuje, ponieważ zdarza nam się grać po prostu dla zabawy przy rozrywce, choć nie jest to nasze główne hobby, ale obecnie te właśnie gry z racji pewnie tego, że dostęp do nich, czy tam ten próg jakby inicjacji, wejścia jest dosyć prosty, ponieważ siadamy przy stole i ktoś tłumaczy nam zasady, trwa to około 5-10 minut i jesteśmy już gotowi do pełnej rozgrywki, która może trwać nawet parę godzin, a jest to no niesamowicie przystępne i przyjemne i teraz mówimy nie tylko o takich osobach jak osoby młode, ale także o rodzicach z dziećmi, czy osobach no już w wieku naprawdę późniejszym i przyciąga to każdego.
Okej. Okay. Fantastyka nierzadko kojarzy nam się z komputerami, grami komputerowymi. Czy wy też w takie nuty uderzacie, czy was wszystko interesuje to, co tradycyjne?
Uderzamy, ale tylko przy okazji organizacji jakichś większych eventów, gdzie faktycznie może być zapotrzebowanie na zrobienie jakiegoś turnieju konkretnej gry. Natomiast nie posiadamy sekcji gier wideo.
Proszę bardzo, czyli młodzi ludzie, dorośli ludzie, którzy interesują się fantastyką, ale komputer to nie jest ich target obecnie. To się będzie zmieniać, jak sądzicie? Ta fantastyka, ona będzie w tym elemencie tradycyjnym, gdzie używa się cały czas wyobraźni, a nie bazuje się na gotowych scenariuszach, jakichś grach komputerowych. Jak to będzie ewoluowało? Jak wy uważacie? Macie dużo doświadczenia w tym temacie.
Wydaje mi się, że faktycznie może ewoluować, bo gry wideo cały czas są coraz bardziej popularne i już nie mamy takiej sytuacji, gdzie jakikolwiek młody człowiek może mieć problem z dostępem do urządzenia, na którym mógłby grać w takie gry. Niemniej gry RPG bardzo dużo czerpią również, czerpią młodzieży, która już jakby jest zaczytana. I mimo wszystko ludzie, którzy interesują się fantastyką, również młodzi, którzy lubią ją czytać, zdecydowanie bardziej będą chcieli przeżywać to, tą opowieść w formie opowiadanej. Bo mimo wszystko gry RPG, w które gramy przy stole razem ze znajomymi, snując tą opowieść, są dużo bliższe takiemu doświadczeniu, które przeżywamy czytając książkę, niż gry wideo, gdzie po prostu mamy kilka opcji dialogowych, które przygotował dla nas twórca gry i nic więcej.
I może o tym, co wciąga ludzi w fantastykę i o tym, że to są czytelnicy i o tym też, że to są opowieści i o tych opowieściach może trochę więcej po przerwie muzycznej, a Państwa zapraszamy do wysłuchania utworu.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do studia. Dziś fantastyczna audycja z młodymi fantastykami i osobami zainteresowanymi fantastyką. Są z nami Błażej, Piotr i Tomasz. Witamy po przerwie ponownie. A temat nas zajmuje ogólnorozumianej fantastyki i zielonogórskiego klubu fantastyki Ad Astra, który ma swoje sekcje. Jeszcze o jednej sekcji nie powiedzieliśmy w waszym klubie.
Tak, ostatnią sekcją jest sekcja gier karcianych. Ta sekcja została jakby wyróżniona od gier planszowych, dlatego że gry karciane same w sobie mają zazwyczaj bardziej skomplikowane zasady. Różnią się też bardzo mocno od siebie, przez co na przykład mamy popularny Magic the Gathering, gdzie wcielamy się w magów, mamy różnego rodzaju zaklęcia, przyzywamy stwory i walczymy z drugim magiem. Mamy Pokémony, właśnie nawiązując do kultury japońskiej, oraz wiele innych gier, i każde właśnie są powiązane właśnie tą cięższą mechaniką niż zwykła gra planszowa. Chodzi stąd też właśnie osobna sekcja.
Poza tym jest na tyle dużo zainteresowanych, że nie pomieściliby się wszyscy naraz planszówkami w jeden dzień tak naprawdę.
Tak.
Okej, zaraz sobie o tym fenomenie fantastyki i gier planszowych również opowiemy, a ja chciałbym wrócić do tego, co zaczęliśmy przed przerwą z Tomaszem, bo wspominał o tym, że szyjecie stroje. Panowie też szyją stroje?
Tak, aktualnie w klubie jestem chyba jedyną osobą, która umie używać maszyny do szycia.
Proszę bardzo.
Tak, wykonywanie rzeczy z pianek, innych rzeczy to głównie ja. Mamy znajomego, który tworzy projekty.
A jakie to są stroje? To są stroje dawne, współczesne, fantastyka?
Bardziej właśnie wyciągnięte z fantastyki, z gier, właśnie z filmów, z gier, które gramy, właśnie jak ta gra karciana, o której wcześniej mówiłem.
Odwzorowujecie postacie?
Tak, odwzorowujemy postacie.
Makijaż potem wchodzi w grę, takie sprawy?
Tak.
I co? Potem co się dzieje z tymi strojami? Zakładacie je kiedyś w jakimś wybranym momencie?
Stroje są zakładane albo typowo na nasze imprezy, albo jeżeli niektóre osoby od nas, które jakby rozwijają się prywatnie też w tym kierunku, jeżdżą na różne konkursy w całej Polsce, właśnie żeby konkurować z innymi, kto lepiej odwzorował strój. Tam odgrywana jest zazwyczaj scenka tematyczna, która nawiązuje do postaci, no i to jest bardzo długi temat.
Okej, okay, a jakie sukcesy macie jako stowarzyszenie, czy jeszcze?
Na ten moment jeszcze sukcesów jakichś większych nie mamy, ale pracujemy nad tym.
Dobrze, maszyna do szycia działa. Dobra, to ten temat, ale wróćmy do RPG Day, bo od tego zaczęliśmy. To jest coś, co organizujecie, a zbliża się 15 już takie wydarzenie. Na czym polega to spotkanie?
RPGD jest takim szczególnym wydarzeniem, ponieważ zwykle, kiedy prowadzimy sesję i spotykamy się w mniejszym gronie, a przynajmniej w takim gronie kilkuosobowym. Żeby zagrać sesję, potrzebujemy mistrza gry i od 2 do 5 graczy. Ale kiedy organizujemy RPGD, wtedy celujemy jakby w ludzi, którzy jeszcze nigdy nie grali w tą grę i chcieliby
coś
poznać.
Coś jak ja? Tak. Bardzo bym chciał poznać w takim razie, na czym polega gra RPG.
Składa się tak naprawdę z 2 najważniejszych rzeczy. Z konwencji, czyli settingów, które gramy. Czy decydujemy się na grę w uniwersum Star Wars, czy na grę w jakby realiach Władcy Pierścieni. Czyli musimy zdecydować się, w jakim świecie tak naprawdę gramy. I druga sprawa, mechaniki. Czyli na jakich zasadach będziemy grać, bo opowieść, którą toczymy, musi być wiarygodna. A żeby była wiarygodna, musi się opierać na jakichś zasadach. Skoro mówimy o sci-fi czy o fantastyce, to nie wystarczą nam zwykłe prawa fizyki, więc wielu wydawców tworzy systemy, faktyczne książki, które zawierają zasady, jak to wszystko odgrywać. One opierają się na rzutach kośćmi przede wszystkim, chociaż nie zawsze, bo niektóre są też na zasadach kart albo wcześniejszych uzgodnień z mistrzem gry.
I losujemy, czyli losujemy, że ktoś ma odgrywać jakąś scenę? Na czym polega
nie,
to opowiadanie?
Nie chodzi mi o to. Znaczy tak, my jako gracz decydujemy, co nasza postać chce zrobić, prawda? I jakby decydujemy o poczynaniach naszego bohatera, ale już to, czemu się powiedzie, nie zależy tylko od mistrza gry, ale też od tego, jakiego bohatera stworzyliśmy wcześniej i na jakich zasadach, prawda? Jeżeli na przykład mistrz gry zdecyduje się stworzyć przygodę dla postaci, które są z wyższych sfer i grają jakimiś arystokratami, to udostępni taki system, który będzie jakby promował jakieś potyczki socjalne, intrygi, może jakieś zawiłości ekonomiczne, a jeżeli będzie chciał jakby coś bardziej mrocznego, gdzie jest więcej walk i takich potyczek fizycznych de facto, to zdecyduje się na system, który wspiera walkę wręcz.
Gra to jest coś, co z natury swojej rzeczy wydaje się, że posiada z jednej strony uczestników gry, a z drugiej strony wygranych i przegranych. Lub ewentualnie inny sposób na rozstrzyganie, jak to wygląda w tym przypadku waszym, siadacie, jesteście w ile osób mniej więcej?
Powiem tak, zawsze jest ten mistrz gry, czyli ten nasz narrator, to nasza scena. Bo wracając do tego tematu, tutaj zadałeś takie dobre pytanie, jak najłatwiej opisać. Najlepiej powiedzieć, że taki dobry przykład, który też ostatnio nam kolega zacytował, wyobraźmy sobie nagle przedstawienie, na które ktoś nie przygotował scenariusza. A którzy stają na scenie, znają swoje postacie, ale nie mają tekstu. I my podczas tej gry właśnie jesteśmy takimi postaciami, którym jakby ten tekst odebrano. Jesteśmy w tym świecie, przeżywamy to, ale musimy jakby sami zaimprowizować to, co nas otacza. I ten gracz, ci gracze, prawda, powiedzmy, że jest około 3-4, to jest taka dosyć optymalna liczba, dlatego że jednak jest jedna osoba, czyli ten świat, który na nas oddziaływuje, jest opisywany przez tego narratora. Jest to on, tak zwany mistrz gry, i to on jakby koordynuje, tak jak wspominał przed chwilą Piotr, tą całą mechanikę, te wszystkie zasady, prawda, jest tym guru. Jednak to postacie są, czyli gracze są esencją tej gry, ponieważ cała akcja, jak w filmie czy serialu, dzieje się dokładnie jak w teatrze, na scenie, wkoło nich. Czyli to oni, tam gdzie oni podążają, dzieją się wydarzenia, tam gdzie coś się dzieje, prawda? A jeżeli chodzi o mechanikę, to tak jak w życiu, niektórzy z nas są silniejsi, słabsi, jeden jest świetnym matematykiem, inny może jest lepszy z nauk humanistycznych. To wszystko musi jakoś w życiu określamy, poprzez na przykład oceny w szkole, w trakcie gry robimy to przez pomocą właśnie mechaniki, które określane są w podstawie statystyk. Czyli jeżeli byśmy ocenili to na przykład w szkolnej skali, to jakiś kulturysta mógłby mieć od 1 do 5 na przykład siłę na poziomie 4, ale na przykład profesor, nie wiem, nauk matematycznych mógłby mieć taką inteligencję na takim samym poziomie, jak siła takiego kulturysty, prawda? I taki zbiór statystyk określa tą postać w ramach właśnie takiej gry. To ułatwia nam właśnie decydowanie o tych takich losowych momentach, kiedy dochodzi do jakichś potyczek i chcemy sprawdzić, kiedy to my kontra ten świat przeciwstawiamy sobie.
I nie jest to tylko jakby dogadanie słowne, bo gracze faktycznie zapisują wszystkie rzeczy o swoim bohaterze na specjalnej karcie, którą po prostu przynoszą na każde kolejne sesje ze sobą.
Także czyli ta gra nie jest taka jednorazowa, przychodzimy i wychodzimy, może trwać dłużej?
Dokładnie. Może trwać właśnie takie jedno spotkanie, jednak możemy się spotykać co tydzień przez jak długo chcemy tak naprawdę. Niektóre sesje trwają latami.
Czyli opowieści się tworzą, wymyślacie. A kto wymyśla całość? To jest jak gdyby rola tego mistrza gry?
Jest rola mistrza gry i na nim spoczywa odpowiedzialność za to, żeby ta historia miała odpowiednią interesującą fabułę, żeby wszystko miało ręce i nogi i żeby z perspektywy czasu ta historia się rozwijała.
To tak jak w grach komputerowych, kiedy prowadzimy naszego bohatera, twórcy gry przedstawiają nam tą fabułę krok po kroku. Wyobraźmy sobie, że na ekranie, zamiast ekranu i gotowych algorytmów zaplanowanych na przykład podczas przygody przed programistów, siedzi osoba, która wszystko zaplanowała w swoim myśle i opisuje nam to, co się dzieje, prawda? To jest jeden człowiek zamiast grupy ludzi, ale często oczywiście on też wspomaga się pewnymi książkami, ma więcej czasu na przygotowanie i też robi to w odcinkach. Tak jak mówiłem, to może być jeden fajny film, tak jak tutaj pytałeś przed chwilą, czy możemy robić to teraz, ale to może być też długi serial, który trwa wiele sezonów, prawda?
Ale w przeciwieństwie do gier komputerowych, gdzie osoba odpowiadająca za scenariusz może zamknąć nas po prostu w danej lokacji czy danym obszarze i nie wypuścić z niego, mistrz gry nie kontroluje poczynań graczy i tak naprawdę nie wie, co się stanie później, gdzie oni pójdą i co on będzie musiał opisać.
To na czym polega ten fenomen, że to interesuje ludzi, te RPG, to RPG, czemu RPG? Jeszcze powiedzmy chwilkę.
Dokładnie, to skrót, to właśnie niestety angielski skrót, od tak zwane roleplay games, tak, czyli no, odgrywania ról, można powiedzieć, tak, a w Polsce przyjęliśmy taką nazwę gry fabularne. No, bardziej przystępną i tak dalej, może nie do końca oddającą cały sens, ponieważ ten zwrot RPG, RPG, teraz bardziej kojarzony, jak mówiliśmy też sobie w przerwie, jako gry z grami komputerowymi, no został przez nie zaanektowany, dlatego że wzrost popularności gier komputerowych do gier tych papierowych, jak o których mówimy teraz, bo jakby to powiedzieć, no wygrywa na przestrzeni rozwoju technologicznego. Te gry papierowe, o których my tu wspominamy, no mają swój początek w latach 70. A gry komputerowe, no i gdzieś z powodu rozwoju technologicznego jednak doszło do tego, że gry komputerowe, które w przeciągu ostatnich powiedzmy dekad, dwóch dekad, no wygrały i gdzieś tam jednak tą nazwę sobie zabrały dla siebie, prawda?
No ale wróćmy do tego fenomenu RPG, bo rozumiem, że tych fanów wcale nie jest tak mało, jeśli chodzi o te wasze gry. Wspominaliście przed anteną, że to jest trochę niszowy sposób spędzania wolnego czasu, ale to nie jest tak, że o nim nie słychać, to jest jedno. A drugie pytanie w takim razie, co tak naprawdę pociąga tych ludzi, którzy grają w te gry? Czy to jest właśnie odgrywanie tych ról? Pytałem wcześniej, czy te gry polegają też na tym, że można wygrać, można przegrać? Ktoś jest lepszym aktorem, gorszym aktorem? Właśnie, czy on jest aktorem, czy on jest...
Jest graczem mimo wszystko. Jest tam duży, jakby duży procent tego odgrywania i tego aktorstwa całego, ale... mimo wszystko gramy, jednakże 99% gier fabularnych zakłada, że drużyna, czyli gracze, którzy są zebrani razem, mistrza gry na razie zostawiamy obok, są drużyną i funkcjonują razem. I w związku z tym, jeżeli możemy mówić o wygranej albo przegranej, to tylko w takim kontekście, w którym ta drużyna graczy pokona przeciwności losu, które postawił w historii przed nimi mistrz gry.
Szanowni Państwo, mówimy trochę tak w wirtualnej rzeczywistości, mówimy tak trochę ogólnie i może trudno to sobie wyobrazić, dlatego ja naszych gości poprosiłem o to, żeby nam zaprezentowali po przerwie, na czym taka gra może polegać, jak ona się odbywa, przebiega. Oczywiście wspominaliście panowie, że ta gra potrafi trwać nie tylko parę godzin, ale i tygodni, albo spotykacie się właśnie w dłuższym serialu, więc my nie będziemy Państwu robić na antenie tak długiego serialu, ale sam z ciekawości sprawdziłbym, na czym polega taka gra, dlatego zapraszamy Państwa po przerwie na krótką prezentację gry RPG. Szanowni Państwo, rozmawiamy sobie tutaj o tym, co mamy dla Państwa przygotowane, a właściwie nic nie mamy dla Państwa przygotowane, bo postanowiliśmy zaimprowizować, a właściwie nasi goście zaimprowizować taką grę RPG, o której tutaj rozmawiamy, trochę właśnie w teorii, a teraz praktyka. Zostałem również w tą grę włączony i będę odgrywał jakąś rolę. Zaraz się dowiemy, co to będzie i co to będzie za świat i na czym też postaramy się Państwu przybliżyć właśnie na przykładzie takiej gry. O co to właściwie tym chodzi w tej grze RPG?
Najprościej, gdybyśmy mieli zacząć na początku, jako prowadzący tak zwany mistrz gry, dokonałbym opisu wstępnego, opisującego właśnie tą pierwszą scenę, prawda? Wydarzenia, które wy jako gracze widzicie w danym momencie, i przedstawiłbym wam teren, w którym się znajdujecie oraz jakby dokonania, które do tego momentu zostały przez was spełnione. Czyli gdybyśmy na przykład przyjęli, że jeden z was powiedzmy jest księdzem, który udaje się do okolicznej wioski z opactwa w celu przeprowadzenia na przykład mszy, czy nie wiem, pomocy przy jakimś tam rytuale, to jeden z was mógłby na przykład być rycerzem, który właśnie takiego księdza przez ten niebezpieczny las, który znajduje się między może tym opactwem a wioską się znajduje, a jak rycerz, no to prawdopodobnie jeszcze do tego ma giermka, który zawsze oczywiście wiernie przy jego boku stoi i pomaga mu w przyszłości także chcąc zostać jak jego pan rycerzem, prawda? Więc w taki sposób zaczynając, powiedziałbym, że od około paru godzin podążacie długą, ciemną ścieżką w głębi lasu, nie spodziewając się niczego niebezpiecznego, poza może dzikimi wilkami, które czasami czają się w lasach, o których jako lokalny mieszkaniec, ty jako ksiądz słyszałeś, nigdy nie zdarzyło ci się zapuszczać tak głęboko w las. Jednak wiesz bardzo dobrze, że gdzie niegdzie może dojść do jakiegoś ataku dzikiego zwierzęcia. Jednak tym razem twoje obawy są dużo mniejsze, dlatego że koło ciebie kroczy wojownik naznaczony przez samego Boga, rycerz dzielnego zakonu oraz jego wierny giermek, który też widziałeś, że także potrafi władać swoim mieczem. Spoglądasz na nich i nagle zauważasz, że giermkowi wypadła z powodu tego ciężaru, który on tam nosi, wielu pakunków, wypadła po prostu sakiewka na ziemię.
O, ciekawe, co w tej sakiewce.
Robercie, uważaj na nasze rzeczy. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli kiedyś chcesz faktycznie być pasowanym, nie może zdarzać się coś takiego.
Przepraszam, panie, przepraszam, już podnoszę.
Dobrze. Proszę wybaczyć, wasz mości. Robert jest jeszcze nieokrzesany.
W tym momencie twoja postać prawdopodobnie by skomentowała to jakoś, prawda?
Ty głupi giermku. Jak możesz rozrzucać tak ważne rzeczy?
Pokaż mi, co opuściłeś.
To tylko sakiewka.
Sakiewka z moimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Dziękujemy za nie. Mamy nadzieję, że pozyskanie ich nie obciąża zbytnio kościoła. Zrobiłbym to za darmo, jednak moja stadnina podupada i potrzebujemy każdego grosza. Chociaż oczywiście, gdyby była taka potrzeba w służbie Bogu, i tak by zdecydowałbym się pomóc.
Tylko święty Antoni sprawił, że udało się odzyskać te pieniądze, bo panowie zostalibyście bez grosza przy duszy.
To prawda. A dla szlachcica to niebywałe faux pas. Mam nadzieję jednak, że tego wieczoru nic nas tu nie spotka. Ostatnio było coraz mniej ataków wilków, więc myślę, że bezpiecznie dotrzemy do opactwa. Cóż cię tam sprowadza, ojcze, jeżeli mogę zapytać?
Szlachetny rycerzu.
Aleksandrze, proszę.
Aleksandrze, szlachetny Aleksandrze. Otóż jest tak, że co roku w tymże opactwie jest tak, idziemy do wsi, tak? Staje się. O właśnie, o tych rzeczach trzeba pamiętać. Ja wrócę.
O właśnie, to ta mała pomyłka jako kolega, dlatego że improwizujemy, czasami się zdarzają takie błędy, idziemy z opactwa do wsi.
No więc właśnie, więc co roku w tej wsi odbywają się uroczystości, podczas których no niezbędny jest ten, który odprawi dla pospólstwa mszę świętą, ale również i nabożeństwo. No i przy okazji będzie można zarobić trochę więcej na swoją ochronę.
To prawda. A co ksiądz sądzi o obrzędach, które ponoć wieśniacy pokryją, odprawiają ku czci starych bogów? Doszły mnie takie słuchy od służby, tu spoglądam znacząco na Roberta, że stara wiara cały czas ma silne korzenie.
Myślę, że to korzenie łatwo przeciąć odpowiednio długim mieczem, także liczę na ciebie, szlachetny woju.
Nie martw się, książę. Rodzina Strigoi od zawsze jest wierna papieżowi.
No, po takiej dyskusji w jakimś czasie oczywiście idziecie sobie spokojnie. Mija trochę czasu, kiedy las gęstnieje. Jednak po jakimś czasie dochodzicie już do mocno wytartego szlaku, ścieżki, na której zauważacie wóz, a raczej może powiedzieć to wózek, niestety przewrócony. Po części nawet widać, że jest w jakiś sposób uszkodzony, a zaraz koło niego prawdopodobnie leży jakaś osoba. Widzicie fragmenty ubrań, no i jest niezbyt jasno. Oczywiście promienie słońca nie przedzierają się przez tak gęste liście, jednak jesteście przekonani, że no leży tam jakiś człowiek.
Podaję Robertowi pochodnie. Sprawdź, czy to nie byłaby pułapka.
Dobrze, panie.
A my poczekamy bezpiecznie.
Oj tak, módlmy się, żeby to nic nie było takiego, co może sprawić nam kłopoty.
No i widzicie, Robert powoli, z pochodnią oczywiście, pełen strachu, delikatnie jego dłonie drżą, trzymając pochodnię, jednak zbliża się, w końcu nakazał mu to jego pan. Nie zastanawiając się zbyt długo, zbliżasz się właśnie do tego przewróconego wozu i do osoby leżącej na ziemi. Zauważysz jednak, że w okolicach wozu tak naprawdę nie ma nikogo, jednak tylko ubrania, które gdzieś pozostawione przez kogoś, leżą po prostu na ziemi, a sam wózek pełen wcześniej prawdopodobnie swoje zawartości, jakichś jagód, czy może jakichś innych owoców, albo warzyw, jest pusty. Zaś nie ma żadnego śladu poza niewielkimi, jak ci się wydaje, kroplami krwi, które gdzieś tam oznaczają teren, idąc głębiej w las.
Co widzisz?
Tutaj nic nie ma, tylko jakieś ślady krwi i podarte ubrania.
Tu chyba warto zaznaczyć, że opis podany jednemu graczowi nie jest zawsze skierowany dla wszystkich i wtedy my musimy działać tak, jakbyśmy dalej nie wiedzieli, co się dzieje.
Ale nie musimy zakrywać uszu.
Nie, ale musimy oddzielić to, co my wiemy, od tego, co wie nasza postać.
Czyli zaczynają się już skomplikowane rzeczy i jeszcze do tego trzeba pamiętać te wszystkie szczegóły, które były podane w ciągu trwania gry. Wypadałoby, zwłaszcza wtedy, gdy się idzie z opactwa do wsi. To może zostawmy już na chwilę tą grę. Bardzo ciekawie zaczęło się robić i myślę, że i państwa to może zaciekawić. Jakie mogą być dalsze losy naszych bohaterów i jak gdyby finał tego, co się może dziać?
Na pewno kluczowym momentem w tym momencie byłoby
rozerwane ubrania leżące na drodze. Wydaje mi się, że ten ktoś, kto podróżował, nie był zwykłym człowiekiem.
Mógł nie być. Pytanie jedno, czy rycerz poczuje się na tyle, a może ksiądz, żeby sprawdzić, co stało się z tą biedną owieczką. Do tego może, jeżeli dokładnie przyjrzą się ubraniom, znajdą więcej śladów lub w ogóle są w miejscu. W końcu sam przerażony Giermek mógł nie zauważyć wszystkiego. Mogą oczywiście też uznać, że nie będą się narażali i podążą bezpośrednio do wioski. W końcu ludzie czekają, a nie ma się co przejmować, prawda? Więc tych decyzji pewnie byłoby sporo. Do tego jeszcze las nie zakończył, prawda, się. Nie wiadomo, czy osoba, czy w ogóle ktoś się dokonał tego, czy za chwilę go nie spotkają. A może też być po prostu, że bezpiecznie dotrą, prawda? Więc tych możliwości jest naprawdę wiele i tylko ta wyobraźnia i decyzje, co najważniejsze, decyzje graczy, prawda? Powodują, co działoby się dalej, bo gdyby podążyli za tym tropem, który przed chwilą znaleźli, mogłoby się stać, że nigdy nie dotrą do wioski.
A co w sytuacjach konfliktowych, że nie wiem, jeden drugim rycerz chce to, ksiądz chce to i co wtedy, kto silniejsza osobowość, ten... że tak powiem, narrację w tamtą stronę? Rycerz chce zostać, ksiądz mówi idziemy. I co wtedy?
I wtedy tutaj nam wchodzi w coś takiego jak etyka gry. Ponieważ oczywiście możemy powiedzieć, że ja chcę tutaj zostać, bo droga nie jest bezpieczna, opat będzie nalegał, żeby podążać, a Giermek ucieknie. I wtedy, no teoretycznie moglibyśmy się rozdzielić, a mistrz gry musiałby opisać każdemu z nas osobno, co się dzieje. Ale jako...
Czyli to dłużej by trwało po prostu. I...
Dużo dłużej.
Chcielibyśmy się znów spotkać, ale zapewne.
Tak, jako gracze musimy też wykazać się trochę taką, na tyle etyką gry, żeby nie rozdzielać się, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. I jeżeli mam jakieś takie odmienne poglądy co do tego, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to przedyskutować i odegrać tak, żebyśmy wszyscy poszli razem, nawet jeżeli jedna postać będzie mniej zadowolona niż druga.
Czyli są jakieś konsultacje w trakcie gry dozwolone i...
Bo możemy przecież rozmawiać jako postać z postacią.
Co najważniejsze, akurat w tym aspekcie, może
tak.
W końcu robi się to przez cały pokaz, ale jednak patrząc do tej sytuacji, czy na pewno opat, proszę bardzo, ksiądz bez żołnierza, bez rycerza wszedłby sam później przez ten las? No, nie przesadzajmy. No,
zostawmy
chyba
naszą opowieść w takim razie, bo już nie zdążymy o tym wszystkim opowiedzieć i robi nam się scenariusz, który no może uda nam się odegrać jeszcze kiedyś, do czego i Państwa zachęcam i zapraszam. Wróćmy do tego, czym zajmuje się stowarzyszenie i tych waszych wielorakich spektrów działalności. Mam jeszcze dosłownie parę minutek, więc opowiedzmy, co robicie i co przed wami.
Na pewno w tym roku czeka nas jeszcze wiele dużych imprez. W sumie tak naprawdę poza dwoma dużymi imprezami, pierwszą to na pewno jest tutaj konwent, koordynatorem którego jest właśnie Tomasz.
Tak, VATCON, o którym już wcześniej wspominałem, będzie na pewno w lipcu w tym
roku.
Na
czym on polega?
To jest zlot fanów właśnie kultury dalekowschodniej, głównie właśnie mangi i anime.
W Zielonej Górze ile takich osób przybywa na takie zjazdy?
Około 500 co roku.
Co roku 500 osób gościcie?
Tak. Tak. To jest już od jakiegoś czasu.
Tak.
Bardzo duży zjazd. Okay.
No, największą imprezą, taką, która odbywa się od ponad 30 lat w Zielonej Górze, organizowanym przez nas, są tak zwane Bachanalia Fantastyczne. W tym roku we wrześniu, dokładny termin, to jest chyba 27-29 września. Ostatni weekend, przepraszam, jeżeli nie podam dokładnej daty. No i będą to już 33 Bachanalia. Na tą imprezę z całej Polski przyjeżdża około 1000 osób. I tam zapraszałem pisarzy, graczy, przeprowadzane są prelekcje, konkursy, więc całe, wiele bloków dla każdego znajdzie się coś naprawdę ciekawego. Łącznie z grami komputerowymi, które też się tam pojawiają, więc nie tylko te gry bez prądu. Można przyjść i nawet może spotkać jakiegoś swojego
idola.
Tak, no, pisarza, twórcę, youtubera. Więc naprawdę młodzi ludzie też mogą spotkać właśnie osoby, które może oglądają na co dzień na kanałach w internecie, prawda? No ale też kolejny RPG Day przed nami na przykład i tutaj...
Właśnie. Tak, 25 maja odbędzie się 15 jubileuszowy już RPG Day, z którego to okazji chcielibyśmy wszystkie osoby, które nas teraz słuchają, serdecznie zaprosić. Wydaje nam się, że ustawiliśmy termin tak, żeby wszystkie osoby już młodsze, te po maturach, miały opcję dotrzeć na konwent. Jak zawsze odbędzie się w sobotę w Krzywym Kominie, to jest ulica Fabryczna 13B.
A jeszcze was tylko dopytam, jak odnotowujecie zainteresowanie fantastyką, grami RPG, planszów? Jaki przedział wieku mniej więcej to jest? Jakie największe zainteresowanie? To jest wśród młodzieży właśnie, wśród młodych osób, czy właściwie każdy stan jest reprezentowany?
Każdy stan jest reprezentowany na pewno, jednak teraz można powiedzieć, że jednak dużo to takiego grona, bym powiedział, 20 plus, między 23 rokiem życia to jest tak.
Najczęściej jest tak, że do tego zainteresowania przychodzą ludzie młodzi, i zostają już w tym zainteresowaniu, więc mamy różnorakich ludzi w klubie, jednak jeżeli są tacy, to zaczynali wcześniej.
Okej. Okay. Jeszcze wspominaliście przed audycją, że planszówki przeżywają swój renesans. Jak to wygląda?
To wygląda tak, że
punktu widzenia?
Po pierwsze, że co piątek w ogóle zapraszamy na spotkania z grami planszowymi u nas w siedzibie na ulicy Fabrycznej 13B w Zielonej Górze. Tam w piątek można przyjść, zagrać sobie w gry planszowe od godziny 17, zawsze to jest otwarte. A do tego w ciągu roku odbywa się tak zwany festiwal gier planszowych. Na nie odbywa się wiele turniejów, setki gier planszowych. No i impreza jest dosyć huczna, bo przybywa tam ponad 300 osób, a jest to impreza związana tylko czysto z grami planszowymi, więc warto wpaść i zobaczyć.
A o swojej działalności i na wydarzenia związane z fantastyką zapraszali członkowie Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Moi państwa gośćmi byli Błażej Kosiński,
Dziękuję.
Piotr Majewski.
Dziękuję.
I Tomasz Szlachetka.
Dziękuję.
Za audycję dziękuję Państwu Łukasz Brodzik. Zapraszam za tydzień do kolejnej Strefy Młodych. Realizował dla Państwa audycję Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.